mówi paryszerefi, środa, 12 dzień sierpnia 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Gibbs, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Francja zgodziła się zapłacić kaucję za uwolnienie Clotilde Rice, sądzonej przed Trybunałem Rewolucyjnym w Teheranie. Ukraina oskarża Rosję o kompleksy imperialistyczne po słownym, jak na razie, ataku na Kijów prezydenta Miedwiediewa. Premier Putin składa wizytę w Abchazji. Czy początek piractwa na Atlantyku? Rząd rosyjski rozpoczął poszukiwania zaginionego w lipcu statku Arctic Sea. Młody Marsylczyk raniony w oko po eksplozji iPhone'a. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Irańska agencja IRNA, cytowana przez AFP, poinformowała, że Francja zgodziła się zapłacić kaucję oraz udzielić wszelkich gwarancji w zamian za uwolnienie Clotilde Rice, francuskiej lektorki na Uniwersytecie w Isfahan, oskarżonej o szpiegostwo i podżeganie do buntu po wyborach prezydenckich w Iranie i sądzonej przed Trybunałem Rewolucyjnym w Teheranie. Ambasada Francji przekazała na ręce ministra spraw zagranicznych oficjalny list w tej sprawie, czytamy w oświadczeniu Teheranu. W Paryżu rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że władze francuskie uczyniły wszystko, by Clotilde Rice została zwolniona. Domagają się jej uwolnienia oraz poniechania wszelkich postępowań karnych jej dotyczących, podobnie jak wobec Nazar Afshar, pracownicy ambasady francuskiej w Teheranie. Nazar Afshar, posiadająca obywatelstwo francuskie, została warunkowo zwolniona, co oznacza, że nie może opuścić terytorium Iranu. Prokurator Trybunału Rewolucyjnego świadczył, że proces Clotilde Rice jest zakończony, ale ona sama nadal przebywa w więzieniu. Ali Rajani, przewodniczący irańskiego parlamentu, uznał za nieuzasadnione oskarżenia Mehdiego Karubiego, opozycjonisty i kandydata w wyborach prezydenckich, o gwałcenie manifestantów zatrzymanych przez policję po protestach przeciwko fałszowaniu wyników wyborów w więzieniu Kahrizak. W niedzielę inny kandydat w wyborach i opozycjonista Mohsen Rezai, a także były szef strażników rewolucji, oświadczył przebywającej w Teheranie delegacji Organizacji Obrońców Praw Człowieka, że jeśli wiadomości o gwałtach w więzieniu okażą się prawdziwe, odpowiedzialni powinni zostać sądzeni oraz powinna zostać ogłoszona żałoba narodowa. W lipcu przywódca duchowy Ajatollah Ali Khamenei nakazał zamknięcie więzienia Kahrizak zbudowanego dla osobników posądzanych o obrazę moralności publicznej, ponieważ władze irańskie przyznały, że w tym zakładzie niektórzy osobnicy byli torturowani. Mówi Paryż RFI.
Adwokat pani Aung San Suu Kyi, przywódczyni birmańskiej opozycji, skazanej przez juntę generała Tan Shwe na 18 dodatkowych miesięcy aresztu domowego, zapowiedział złożenie apelacji od wyroku. Decyzja sądu w Rangunie jest całkowicie niezgodna z przepisami prawa, powiedział Nguyen Win, który jest także rzecznikiem Birmańskiej Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji. Nguyen Win i dwaj inni adwokaci spotkali się z panią Aung San Suu Kyi w jej rezydencji, dokąd powróciła ona dzisiaj w eskorcie policji i służb bezpieczeństwa, blokujących od tej chwili całkowicie dostęp do jej domu. Birmańska Narodowa Liga na Rzecz Demokracji wydała komunikat, w którym zdecydowanie sprzeciwia się wyrokowi na Aung San Suu Kyi, sprzecznemu z prawem i gwałcącemu prawa człowieka, i po raz kolejny apeluje do junty o uwolnienie przywódczyni opozycji i 2100 innych więźniów politycznych. Apelację zamierza także złożyć Amerykanin John Yeto, skazany na 7 lat więzienia i przymusowe roboty, któremu w maju bieżącego roku udało się przepłynąć wpław przez jezioro i dotrzeć do domu pani Aung San Suu Kyi. 64-letnia birmańska laureatka pokojowej Nagrody Nobla w areszcie domowym spędziła 14 z 20 ostatnich lat swego życia. Opozycja jest przekonana, że kolejny wyrok skazujący ją na izolację ma służyć usunięciu jej przed wyborami, które junta zapowiedziała na 2010 rok. O natychmiastowe uwolnienie Aung San Suu Kyi apelują przywódcy całego demokratycznego świata, m.in. Barack Obama, Nicolas Sarkozy i Gordon Brown. W czwartek oczekiwana jest reakcja Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Mówi Paryż RFI, Ukraina oskarżyła w środę Rosję o, cytuję, kompleksy imperialistyczne po ostrym ataku prezydenta Miedwiediewa na Kijów, który uznawany jest powszechnie za próbę ingerencji Kremla w przebieg nadchodzących wyborów prezydenckich na Ukrainie i wyraz poparcia dla Janukowycza. W środę Miedwiediew oskarżył Ukrainę o sprzedaż broni dla Gruzji, o chęć przystąpienia do NATO, o prowadzenie samodzielnych negocjacji energetycznych z Unią Europejską i dodał, że nie zamierza mianować rosyjskiego ambasadora w Kijowie. Szefowa biura prezydenta Juszczenki, Wira Uliaczenko, świadczyła, że, cytuję, młoda administracja rosyjska stała się zakładnikiem dawnych przesądów i kompleksów imperialistycznych, które wyrażają się w szukaniu na siłę wroga zewnętrznego, w kłamstwach i w groźbach, zamiast prowadzenia partnerskiego dialogu. Agresywny ton napaści Miedwiediewa nie dotyczy tylko prezydenta Juszczenki i jego polityki, ale całego narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. Mówi Paryż RFI, premier Putin przybył z oficjalną wizytą do Abchazji, której niepodległość, podobnie jak niepodległość Osetii Południowej, Moskwa uznała oficjalnie. Poza Rosją niepodległość tych regionów Gruzji uznała tylko Nikaragua. Putin rozpoczął swą wizytę od złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar wojny gruzińsko-abchaskiej w latach 1992-1993. Następnie premier Rosji dyskutował z władzami Abchazji o współpracy ekonomicznej i wojskowej. Wizyta Putina nastąpiła w tydzień po oficjalnych obchodach zeszłorocznego konfliktu w sytuacji silnego napięcia pomiędzy Rosją i Gruzją. Tuż przed przybyciem do Abchazji Putin oświadczył, że nie wyklucza nowego konfliktu zbrojnego z Gruzją tak długo, jak długo u władzy pozostanie obecny prezydent Saakaszwili, oraz dodał, że Rosja rozlokuje dodatkowe siły w Abchazji oraz w Osetii Południowej i podejmie wszelkie środki, by dodatkowo zagwarantować bezpieczeństwo obu krajów i ochronić je przed gruzińską agresją. To był oczywiście cytat z wypowiedzi Putina. Przed miesiącem wizytę w Osetii Południowej złożył prezydent Miedwiediew. Została ona ostro skrytykowana przez Unię Europejską jako niezgodna z zasadą integralności terytorialnej Gruzji. Mówi Paryż RFI, prezydent Dmitrij Miedwiediew nakazał rosyjskiemu Ministerstwu Obrony podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu odszukania, a jeśli to konieczne, uwolnienia załogi statku Arctic Sea, który zaginął pod koniec lipca na Atlantyku na wysokości wybrzeży Portugalii, według jednych źródeł. Według innych zaginął już wcześniej, o czym za chwilę. Statek pływał pod banderą maltańską, jego załogę stanowili Rosjanie. Przewoził 6700 metrów sześciennych fińskiego drewna o wartości ponad miliona i 160 tysięcy euro z portu do portu Beżaja w Algercji. Ostatni kontakt radiowy z załogą statku nawiązali Anglicy 29 lipca, kiedy znajdował się on jeszcze na brytyjskich wodach terytorialnych. Statek po raz ostatni był widziany na morzu w okolicach Brestu. Jednostka powinna przypłynąć do algierskiego portu 4 sierpnia. Z kolei Interpol, i to inne informacje, poinformował 3 sierpnia, że zamaskowani osobnicy wtargnęli na pokład jednostki już 24 lipca na szwedzkich wodach terytorialnych, a więc na Bałtyku. Osobnicy podali się podobno za policjantów walczących z przemytem narkotyków. Według informacji AFP, powołującej się na opinię ekspertów brytyjskich, statek dostał się w ręce piratów. Gdyby informacja ta się potwierdziła, byłby to pierwszy przypadek uprowadzenia jednostki pływającej na akwenie Bałtyku, Morza Północnego lub Atlantyku. Mówi Paryż RFI, do Damaszku przybyła w środę amerykańska delegacja wojskowa, by przeprowadzić z władzami syryjskimi rozmowy o bezpieczeństwie w regionie. To druga amerykańska wizyta w Syrii w ciągu miesiąca. Amerykańską delegacją kieruje generał Michael Mueller. W skład delegacji wchodzi ponadto Frederick Hoff, zastępca amerykańskiego emisariusza do spraw pokoju na Bliskim Wschodzie, George'a Mitchella. Po wybuchu wojny irackiej Stany Zjednoczone i Syria zamroziły wszelkie dyskusje dwustronne. Nowa administracja Baracka Obamy postanowiła wznowić ostrożne kontakty dyplomatyczne z Damaszkiem dotyczące spraw bezpieczeństwa w regionie. Prezydent Obama oświadczył w lutym, że zamierza wycofać wojska amerykańskie z Iraku do roku 2011. Syria obiecuje pomoc w tej dziedzinie. Rząd amerykański oraz iracki oskarżał Syrię o terroryzm i o zezwalanie członkom Al-Kaidy na przenikanie do Iraku przez granicę syryjską. W czerwcu dowództwo armii amerykańskiej w Iraku przyznało, że liczba terrorystów zagranicznych znacząco się zmniejszyła po wzmocnieniu przez Damaszek kontroli granic. Mówi Paryż RFI. 18-letni Francuz z Marsylii został ranny w oko z powodu eksplozji iPhone'a pożyczonego od kolegi. Pani Marie Dominique, kolega, matka poszkodowanego, lekarka z zawodu, oświadczyła AFP, że iPhone najpierw zaczął skrzeczeć, następnie dymić, aż wreszcie eksplodował, a kawałek ekranu zranił chłopca w oko, na szczęście niegroźnie. Pani kolega zamierza złożyć skargę na firmę Steve'a Jobsa. Na początku sierpnia w Wielkiej Brytanii wybuchł iPod. Na szczęście 11-letniej właścicielce urządzenia nic złego się nie stało. Według Timesa firma Apple zaproponowała ojcu dziewczynki znaczną sumę pieniędzy w zamian za milczenie o wypadku. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Anna Bernhardt.
Przegląd prasy francuskiej. Katarzyna Zawicka.
W dzisiejszej prasie francuskiej znajdujemy wiele artykułów poświęconych Aung San Suu Kyi, przywódczyni birmańskiej opozycji. Libération poświęca jej swą pierwszą stronę, podkreślając oburzenie światowej opinii publicznej, jakie wywołał kolejny wyrok wydany na przywódczynię birmańskiej opozycji przez sąd birmańskiej hunty. Znajdujemy tu również interesujący, aczkolwiek króciutki artykulik umieszczony na dole czwartej strony, którego autor, podpisany tylko inicjałami, zauważa pewną rozbieżność we francuskich reakcjach. Otóż prezydent Sarkozy, jak wielu innych przywódców demokratycznych państw, wyraził natychmiast szczere oburzenie i zaapelował o nałożenie na Rangun poważnych sankcji, głównie dotyczących eksploatacji lasów oraz kamieni szlachetnych. Nie wspomniał natomiast o gazie czy paliwach, a to mając zapewne na uwadze interesy francuskiego Totalu, który obok Chin jest największym inwestorem w Birmie. Międzynarodowa Federacja na Rzecz Praw Człowieka ocenia na 141 milionów euro wysokość sum płaconych co roku huncie w ramach tego kontraktu. Bernard Kouchner w 1994 roku w książce Dossier Noir Birmanii pisał o tych sankcjach, które uderzają w interesy innych państw, w tym Francji, prowadzących handel z generalicją, głównie handel naftą. W 2003 roku stanowisko Kouchnera, czytamy w Libération, uległo zmianie i opracował on dla Totalu raport, sowicie opłacony, w którym przedstawił tę spółkę jako czystą i niewinną niczym dziewica. W maju 2009 roku, kiedy Unia Europejska zastanawiała się nad naruszeniem interesów Totalu w Birmie, francuski minister spraw zagranicznych stwierdził, że jeśli uniemożliwi się funkcjonowanie tam francuskiemu przedsiębiorstwu, to natychmiast wszelkie naftowe interesy przejmą Chiny. Dodał jednak, że nie wyklucza uderzenia w Total. Artykuł wstępny tej samej Libération również odnosi się do sprawy pani Aung San Suu Kyi, ale w nieco szerszym kontekście. Zarówno procesy w Teheranie, jak i ostatnia sprawa w Birmie pokazują, jak dyktatury utrzymują się u władzy. Gotowe są na wszystko, aby tylko zamknąć usta opozycji. Kto zna Tan Shwe, dyktatora Birmy? Niewielu. Aung San Suu Kyi znana jest nie tylko w swoim kraju, ale na całym świecie. Jest autorytetem, symbolem, głosem Birmy, mimo że większą część ostatnich 20 lat swojego życia spędziła w zamknięciu. Po jej stronie jest prawo, które łamie junta. Ostatni wyrok służy uniemożliwieniu Aung San Suu Kyi startu w najbliższych wyborach powszechnych. Społeczność międzynarodowa popiera przywódczynię birmańskiej opozycji i dała temu wyraz powszechnie, oburzając się na wydany na nią wyrok, a wcześniej przyznając jej pokojową Nagrodę Nobla i nakładając sankcje na reżim birmański. Państwa sąsiednie, a w szczególności Chiny, omijają te sankcje i wykorzystują bogactwa naturalne Birmy. Total płaci królewskie tantiemy huncie. Jeśli Aung San Suu Kyi ma odzyskać wolność, nałożone na Birmę sankcje muszą być konsekwentnie przestrzegane przez wszystkich. Artykuł wstępny Le Figaro zatytułowany jest Kobiety, które uosabiają wolność. Poza Aung San Suu Kyi autor Pierre Rousselin wymienia również Clotilde Rice i Lubnę Hussein. Wszystkie trzy prowadzą walkę w słusznej sprawie. Wszystkie trzy dosięgła karząca ręka krzyczącej niesprawiedliwości. Przypadek birmański omawialiśmy ostatnio wielokrotnie, nawet w dzisiejszym przeglądzie prasy. Clotilde Rice nie jest wielką i powszechnie znaną działaczką. Stała się ofiarą nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, ofiarą konfliktu, który ją przerasta. Wbrew sobie stała się również symbolem sprawy, która wykracza daleko poza jej prywatny problem. Proces, w którym była jedną z oskarżonych, miał udowodnić, że teherańska wiosna była zorganizowana i kierowana z zagranicy. Reżim mułów nie znalazł lepszego kozła ofiarnego jak tylko tę dziewczynę, zafascynowaną cywilizacją perską, ale nie mającą nic z bojowniczki. To koniec iluzji na temat Iranu w epoce, która nastąpiła po Chomeinim. Nikt już nie uwierzy, że można pogodzić islam z demokracją. Lubna Hussein w Sudanie miała odwagę pokazać się w spodniach. Grozi jej za to publiczna chłosta. Jej sprawa uświadomiła światowej opinii publicznej wsteczne prawa naruszające wolność kobiety, niezależnie od szacunku należnego różnym obyczajom i wyznaniom. Aung San Suu Kyi, Clotilde Rice, Lubna Hussein, wszystkie trzy zasługują na wszelką pomoc nie tylko ze strony społeczeństw, lecz również rządów. Pomoc ta będzie jednak skuteczna tylko wtedy, kiedy rządy będą działać solidarnie, w zgodzie, w ramach Unii Europejskiej i ONZ-u.
Anna Bernhardt.
Nie ucichł jeszcze skandal z bonusami w bankach francuskich, a Le Monde donosi dzisiaj na pierwszej stronie, że podobne kłopoty ma również prezydent Obama. A wszystkiemu winien jest sędzia federalny, który przyjrzał się dokładnie finansom banku Merrill Lynch. Zagrożony bankructwem w jesieni ubiegłego roku, bank ten został zakupiony przez Bank of America. Wszystko odbywało się niemal w świetle kamer, oprócz jednego szczegółu, którego nie podano do wiadomości publicznej. A raczej podatników, że 3,6 miliardów dolarów bonusów wypłacono po cichu dyrektorom Merrill Lynch. Sprawą zainteresowała się amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd i po negocjacjach zawarto umowę. Bank of America miał zapłacić karę w wysokości 1% od sumy, na jaką opiewa wykroczenie. Sędzia federalny Mr. Rakoff nie zgodził się jednak na takie polubowne załatwienie. Sprawy. Kto jest za to odpowiedzialny? Grzmiał sędzia, któremu nie ujawniono nazwisk osób przeprowadzających transakcję z przejęciem banku Merrill Lynch. Czy to jest normalne, że po straceniu 28 miliardów dolarów na giełdzie otrzymujemy jeszcze premię? Pytał sędzia, szukając oczami duchów, jak się wyraził. Ta sprawa pokazuje, jak ważną rzeczą jest uzdrowienie finansów w Ameryce. Opinia publiczna jest bardzo wyczulona na wszelkie przejawy pobłażliwości i przymykania oczu na mało etyczne praktyki, zwłaszcza gdy dzieje się to za pieniądze publiczne. W dodatku prezydent Obama zapowiedział, że zostaną wzięte pod lupę premie i wynagrodzenia dyrektorów instytucji finansowych wspomaganych z kas państwowych. W czwartek ma być przedstawiony raport w tej sprawie, a decyzje, które powinny zapaść w ślad za nim, są bardzo delikatne politycznie, jak podkreślił Washington Post. Od czasu skandalu z ubezpieczalnią AIG, która w marcu wypłaciła personelowi na kierowniczych stanowiskach premię w wysokości 165 milionów dolarów, na co sobie mogła spokojnie pozwolić, bo otrzymała z kas państwowych 170 miliardów dolarów, prezydent Obama znalazł się między młotem a kowadłem. Z jednej strony chce on ukrócić podobne praktyki, a z drugiej ograniczenie wynagrodzeń prezesów firm grozi opuszczeniem przez najlepszych specjalistów przedsiębiorstw, które są w trakcie wychodzenia z ciężkich tarapatów. Ta misja jest skazana na niepowodzenie, uważa jeden ze specjalistów, podając przykład Bank of America, który ukradł JP Morgan Chase, jednemu z największych holdingów finansowych, doświadczonego tradera, obiecując mu minimum 6 milionów dolarów rocznie, czyli dwa razy więcej niż dotąd zarabiał. Zmienić te zasady nie będzie łatwo, czytamy w Le Monde.
Euronet.
RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
We Francji, zwłaszcza w jej regionach wiejskich, coraz dokuczliwszy staje się brak lekarzy. Według danych statystycznych w 2025 roku będzie ich o 9,4% mniej niż obecnie. Ten spadek obserwujemy już od 1983 roku, kiedy wprowadzono numerus clausus, ograniczający liczbę studentów medycyny. Powodem tych obostrzeń był bezprecedensowy deficyt ubezpieczalni społecznej, a skutek restrykcji okazał się dosyć dramatyczny. Liczba młodych absolwentów medycyny stała się mniejsza niż liczba lekarzy odchodzących co roku na emeryturę. By wypełnić powstałą lukę, Francja nie ma więc w ostatnich latach innego wyjścia, jak sprowadzać lekarzy i przedstawicieli innych profesji medycznych z zagranicy. Według francuskiej Krajowej Izby Lekarskiej na terenie całej Francji pracuje w tej chwili około 8500 lekarzy cudzoziemców, w tym oczywiście wielu obywateli krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 i 2007 roku, w tym Polacy, Rumuni i Bułgarzy. Jak sobie radzą? Co muszą wiedzieć przed podjęciem pracy we Francji? Jakie warunki, poza oczywistą znajomością języka, muszą spełnić? Z tymi pytaniami zwracamy się do dwojga odpowiedzialnych w Ministerstwie Zdrowia i Sportu. Laurenta Gravelaine, zastępcy dyrektora w Dziale Zasobów Ludzkich Systemu Zdrowia oraz doradcy medycznego tego działu, dr Agnès Lordier-Bro. Laurent Gravelaine.
Po pierwsze, kandydaci do wykonywania pracy lekarza we Francji muszą mieć obywatelstwo krajów należących do Unii Europejskiej. Muszą także przedstawić zaświadczenie o zgodności ich dyplomu z dyrektywami europejskimi. Jeśli nie dysponują tym certyfikatem, który jest wydawany przez izby lekarskie w kraju pochodzenia, muszą dowieść, że wykonywali już u siebie w kraju zawód lekarza, pielęgniarki czy fizjoterapeuty i zdobyli w ten sposób prawo do praktykowania także we Francji. Sądzę, że jest ważne, by problem pracy dla lekarzy usytuować w ogólnych ramach zasady swobodnego przepływu pracowników w Europie. Jeśli chodzi o liczby, a w szczególności o liczbę lekarzy z Europy Wschodniej, to w 2008 roku we Francji pracowało ich około 1000. Byli to głównie Rumuni, Polacy i Bułgarzy. 80% z 1000 zarejestrowanych to Rumuni i wśród nich przyrost liczbowy w ostatnich latach był rzeczywiście znaczny. Co się tyczy innych narodowości, przyrost jest bardzo relatywny.
Relatif par rapport au nombre respectif de ces différents professionnels.
Gdzie najczęściej można spotkać lekarzy z Europy Wschodniej? Laurent Gravelaine.
Jak stwierdzamy i co nie jest dla nas nowością, lekarze pochodzący ze wschodu Europy pracują przede wszystkim w regionach Île-de-France i Rhône-Alpes i na wschodzie Francji. Są to terytoria o dużej koncentracji ludności albo regiony, z którymi ci lekarze w przeszłości w jakiś sposób byli związani, na przykład przez swe rodziny. Przeważająca część lekarzy zatrudniona jest na etacie i pracuje w ramach określonej struktury, przede wszystkim struktury szpitalnej. To znaczy, że stosunkowo niewielu lekarzy podejmuje praktykę prywatną w sferze medycyny liberalnej, otwierając własny gabinet. Zarejestrowaliśmy tylko kilka przypadków tego rodzaju, ale jest to naprawdę mniejszość. Większość pracuje w ekipach i strukturach szpitalnych. Lekarze ci są włączeni do tych ekip i mają taką samą aktywność zawodową i takie same prawa, jak wszyscy pozostali w zespole, niezależnie od ich narodowości.
Et ils ont les mêmes activités que l'ensemble des équipes hospitalières, quelle que soit, je dirais, la nationalité des personnes qui les composent.
A jaką opinię mają we Francji lekarze z Polski czy Rumunii? Czy pacjenci i koledzy są z nich zadowoleni? Dr Agnès Lordier-Bro, pediatra.
Ja pracuję jeszcze w szpitalu i znam lekarzy rumuńskich, którzy pracują wraz ze mną. Są oni bardzo dobrze zintegrowani, pełnią swe funkcje tak, jak mógłby to robić lekarz francuski. Wtapiają się w pejzaż francuskich pracowników służby zdrowia, lekarzy, położnych, stomatologów. Nie sprawiają żadnych kłopotów, więc nie śledzimy każdego ich kroku. Jedyna rzecz, którą można by odnotować, mając na uwadze, że jesteśmy dopiero na początku procesu wolnego przepływu pracowników w Europie, to fakt, że poziom przygotowania nie zawsze jest ten sam, co we Francji. Anestezjolog, reanimator we Francji i w Europie Środkowo-Wschodniej nie byli w ten sam sposób kształceni. Może się więc zdarzyć, że w niektórych ośrodkach zdrowia przygotowanie lekarza z Europy Środkowo-Wschodniej uważane jest za nieco niewystarczające. Nie jest to jednak bardzo ważny brak, bo może się on szybko podszkolić w styczności ze swymi francuskimi kolegami, może skorzystać z dodatkowych kształceń i bardzo szybko uzyskać oczekiwany poziom kompetencji.
A co Laurent Gravelin radziłby młodemu lekarzowi w Polsce czy Rumunii?
Zachęcałbym młodych polskich czy rumuńskich lekarzy do wykonywania zawodu w rodzinnym kraju, tam gdzie odbyli studia. Jeśli jednak z powodów osobistych chcieliby zaprojektować przyjazd do Francji, to oczywiście zasada swobodnego przepływu pracowników dopuszcza to w całej pełni. Ale wolą Francji nie jest zachęcanie na wielką skalę obywateli Europy Wschodniej do szukania pracy na jej terenie. Jest ważne, by osoby, które studiowały w Polsce czy w Rumunii, mogły po studiach zajmować się pacjentami polskimi czy rumuńskimi. Jak już wcześniej powiedziałem, z wyjątkiem napływu lekarzy rumuńskich, rekrutacja pracowników innych narodowości do służby zdrowia utrzymuje się na dość niskim poziomie. To znaczy, że młodzi absolwenci studiów w tych krajach zyskują osobistą i zawodową satysfakcję z pracy u siebie w kraju. I myślę, że powinno to pozostać regułą.
W 2001 Krzysztof Warlikowski po raz pierwszy gościł na festiwalu w Awinionie. Na scenie w drewnianym baraku zaprezentował własną wersję Hamleta Szekspira. Przypomnijmy rozmowę, jaką po awiniońskim przedstawieniu Agnieszka Kumor przeprowadziła z polskim reżyserem. Warlikowski mówił o głęboko autobiograficznej wizji szekspirowskiej postaci.
Hamlet stanął przede mną jako taki rodzaj, jak daleko mogę pójść w takiej interpretacji, nie wiem, autobiograficznej Szekspira. To znaczy, w jakim sensie on stał mi się bardzo bliski. Raz stał się dla mnie mistrzem teatru, z drugiej strony zacząłem jakoś poruszać się po takim jego świecie. Jego myśl właściwie, nie wiem, jakie było jego życie, bo to jest pełne zagadek, prawda, ale to, co otrzymujemy, to, czego się domyślamy na podstawie tekstów, jest tak bardzo bogate i tak zastanawiające. W każdym razie ktoś, jakiś outsider zupełny, i jeśli chodzi i na chronizm w czasie, nie wiadomo skąd on się wziął w tej Anglii wtedy właśnie, dlaczego tak właśnie myślał. W każdym razie ten Hamlet stanął przede mną jako taki, czy bym nie chciał poszukać w sobie, bo właściwie każda kolejna moja realizacja Szekspira prowadziła mnie coraz bliżej siebie samego i aktorów, z którymi pracowałem. Z drugiej strony w Polsce od czasu właściwie śmierci Winarskiego nie można powiedzieć, żeby zaistniało jakieś wielkie przedstawienie szekspirowskie w Polsce, czy albo żeby istniała wielka osobowość reżyserska, która by Szekspira robiła. W tym kontekście i też w kontekście tego wszystkiego, co nastąpiło, nie wiem, w latach 90. tej odmiany myślenia, prawda, z tego człowieka politycznego, zaczęliśmy się zastanawiać, kim my jesteśmy poza polityką. I teraz problem oczywiście winy, kary, odpowiedzialności, te wszystkie pytania nabrały takiej nowej aktualności i to było takie wolne miejsce, w które ja wszedłem w Warszawie i pokazałem takiego Hamleta, wydaje mi się, który bardzo się brał ze mnie, z moich aktorów, z takiego naszego badania się, do czego my właściwie możemy zmierzać. Na tych naszych wszystkich festiwalowych tournée najczęstszym pytaniem było pytanie o tekst, czy myśmy nie napisali tekstu nowego. Prawdą jest, że jest to tłumaczenie Barańczaka, które jest świetnym tłumaczeniem. z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się, że nam wyjątkowo udało się ten tekst w prosty sposób i naturalny powiedzieć.
Ale pomimo całej naturalności, nawet filmowości prowadzenia dialogów, dużo jest efektów scenicznych. Otwiera pan Hamleta formą jednakże. Ja bym nawet ją porównała do formy gombrowiczowskiej.
Ja myślę, że to trochę wypływa z natury tekstu. To znaczy ten tekst dla mnie stał się też ważny ze względu na coś, co mi się wydało bardzo współczesne, mianowicie na taką wstrzemięźliwość w udzielaniu odpowiedzi. To znaczy Szekspir napisał jakąś łamigłówką, nad którą my się kłopoczemy już od kilkuset lat. Próbując znaleźć odpowiedzi, piszemy właściwie tomy, które wypełniłyby, nie wiem, ten cały dziedziniec i utworzyły Bibliotekę Narodową w tym miejscu.
Rozmawiamy na dziedzińcu Saint-Louis.
Wydaje mi się, że jest bardzo właściwe nam dzisiaj, że my nie jesteśmy już ludźmi tak bardzo pewnymi odpowiedzi. To znaczy już tak bardzo nie wierzymy w kategoryczność odpowiedzi. To, co XIX wiek nam zakorzenił, prawda, a później, nie wiem, taka pewna skończona i wystarczająca sobie ideologia, prawda, po wojnie też jak gdyby miała odpowiedzi na wszystkie dręczące nas pytania. W tym XX wieku wydaje mi się, że pod koniec, że coraz więcej jest takich wypowiedzi artystycznych, które absolutnie właśnie wykluczają możliwość takich definitywnych odpowiedzi, które niepokoją, które stawiają pytania, które albo też godzą się z taką niemożliwością, że nigdy do końca nie dowiemy się, kim my właściwie i po co jesteśmy, jaki jest nasz los, czy to ma wszystko jakikolwiek sens.
Tworzy pan własne symbole, obnaża pan pewne schematy myślenia, ale upieram się przy tym, że nie jest to realistyczny spektakl.
Nie, ja też nie myślę, żeby to był realizm. Zresztą nie sądzę, żeby Szekspir w jakimkolwiek momencie był realistyczny, czy też naturalistyczny.
Kiedy już wszyscy umierają, nie zostawia pan trupów na scenie. Powstaje pewien obraz. Leżący Laertes, siedzący na wpół omdlały Hamlet, scena z Teatru Dworskiego, gdzie Gertruda siedzi, wachluje się, a przecież powinna zostać otruta. Klaudiusz przed nią klęczy. Jest to jakiś zatrzymany obraz. Co przez ten obraz chciał pan wyrazić?
Jeżeli miałem miejsce w twoim sercu, wstrzymaj się chwilę przed bramami niebios i wciągnij w płuca jeszcze parę razy ostre powietrze okrutnego świata. Pozostań, żywym świadkiem tej historii, co mnie schłoniło.
Chciałbym właśnie, nie wiem, dołączyć się do tego pytania, co mnie skłoniło.
To jest ostatnie pytanie, które zadaje Hamlet. Nie kończy Reszta jest milczeniem, tak, tylko co mnie skłoniło.
To jest takie pytanie i też wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym ten świat sceniczny w jakimś sensie wychodzi na zewnątrz i łączy nas, prawda, siedzących. I my jesteśmy właśnie częścią tego świata, który obserwujemy na scenie. Takiej chwili kontemplacji, zadumy, która prowokuje do pytań. To znaczy, rozumiem pewnie pani, że ostre cięcie pod tytułem śmierć właściwie no załatwiłaby tylko historię na poziomie zdarzenia, prawda, narracji. Chodziło mi o ten moment, nie wiem, takiego jeszcze przebłysku życia, który dochodzi do głowy, w którym się zastanawiamy właśnie czym my jesteśmy, do czego zmierzamy, jaki to miało sens i dlaczego tak się stało i czy my z miłością w pogodzeniu ze sobą oddalamy się właśnie w te zaświaty. To jest jedno, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest ten sam proces uruchamiam w widzu, który zaczyna się niepokoić przedłużającą się ciszą, prawda? I jest tak jak gdyby zaatakowany obrazem kilku słaniających się osobników w jakimś dziwnym, ospałym, coraz bardziej rytmie.
Dlaczego pański Hamlet tak mocno nasycony jest erotyką? Czy homo i biseksualne prowokacje Hamleta wynikają z jakiegoś pańskiego doświadczenia w społeczeństwie? Okrutnego doświadczenia?
Że punktem wyjścia Hamleta jest pewne społeczeństwo, które żyje jakimś, za jakąś maską, prawda? Jest w jakimś sensie urządzone. Wydaje się, że to wszystko jest jakoś urządzone, wszystko ma swój sens i powód. I teraz w tym wszystkim, prawda, jest jakaś trucizna, to znaczy ta obecność, która jest zaznaczona już w pierwszych słowach. Ja mówię o duchu. Jestem młodym, racjonalnym człowiekiem, nagle ktoś mi coś zakłóci, prawda, i coś irracjonalnego wejdzie w moje życie i natychmiast rozbija moje struktury zastane. Ja nie wiem, kim ja, co się wtedy ze mną dzieje i według mnie seksualność Hamleta nie jest jak gdyby zapisaną seksualnością w tym tekście, tylko to jest seksualność, która się uruchamia w zderzeniu ze zbrodnią. To jest po prostu rodzaj odpowiedzi, prowokacji. Gertruda w momencie, kiedy jest skonfrontowana z tym, że ona mogłaby współuczestniczyć w mordzie, nagle przecież wraca do niej to, że ona sypia z tym mężczyzną. Te instynkty, które są, które wywołuje duch, one walczą z rozumem i dlatego mnie się wydaje, że ta seksualność, no bo jak inaczej wytłumaczyć Hamleta i Ofelię, to znaczy dlaczego Hamlet w ten sposób niszczy Ofelię, prawda? Bo ją w jakimś sensie seksualnie odrzuca. Jako tą, która ma płeć, tą, która jest podobna do matki, ta, która zdradziła, czyli cała płeć niewieścia jest zdradziecka, czyli to wszystko u niego w jakiś taki kosmos urasta płci, prawda, wrogi, ale to wszystko nie urosło tak po prostu dlatego, że się dojrzewa, prawda, albo dlatego, że ma się 30 lat jeszcze nieusatysfakcjonowany
seksualnie,
prawda?
Ale już masz 30 lat.
Tylko, że się to bierze raczej z tej nienawiści dla płci. Seksualność, cała seksualność w Hamlecie rodzi się zderzenia z duchem, bo i też seksualność Klaudiusza, który przecież, nie wiem, w jakimś sensie pokazuje Hamletowi swoją męskość, prawda, pokazując mu jego jak gdyby niezdecydowanie, jego niedojrzałość, prawda. Wydaje mi się, że jest tyle śladów, ten kompleks Edypa równie dobrze można byłoby nazwać kompleksem Hamleta. Rozumiem, że ten zwykle są homoseksualistami, Horacjo to jest przyjaźń, nie wiem, homoseksualna w jakimś sensie. Matka, która uwielbia swojego syna, syn, który jest wychowany przez ojca, który jest z kolei żołnierzem, który może bardzo być przywiązany do matki, to wszystko w jakimś sensie nam też podpowiada taką lekturę, nie wiem, psychoanalityczną. Bo to też nie chodzi o to, co ja z tego wyciągam, bo to ja zdecydowanie nie pokazuję, czy on jest homoseksualistą, czy on jest kimkolwiek. Ja tylko zwracam uwagę na to, że rozum, jak gdyby taka kategoria myślowa zaaplikowana do Hamleta, nie jest jedyną, wyłączną, wręcz uważam zubażającą ten bardzo mroczny świat instynktów płci, która się uruchamia w zderzeniu z czymś irracjonalnym, czego nie potrafi sobie wytłumaczyć, co popycha ludzi w taki ślepy zaułek wrogości i zbrodni.
Bardzo dziękuję.
Tu Paryż, RFI. Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Zbyt długo zaniedbywane sonaty Bacha na fortepian i wiolonczele lub raczej klawesyn i violon da gamba cieszą się od paru lat rosnącym wzięciem tyleż pianistów i wiolonczelistów, co i barokowców wskrzeszających z uporem instrumenty z epoki. Tych ostatnich próbował zniechęcić Glenn Gould, twierdząc nie bez racji, że są to w istocie sonaty triowe, w których aż dwa głosy przypadają na instrument klawiszowy, a temu wyzwaniu rachityczny klawesyn nie jest w stanie sprostać. Gould dowiódł plastycznie swej tezy w nagraniu z Leonardem Rose, przywracając sonatom ich niezbędną trójwymiarowość. Strażnicy domniemanej autentyczności nie zdołali obalić dowodu, oferując śpiew violi da gamba na tle maszyny do szycia, czyli klawesynu dziergającego słabosilne nutki. Jedyną rozsądną alternatywę zaprezentowali Anner Balesma i Bob Van Asperen, krzyżujący wiolonczele piccolo z pozytywem, czyli przenośnymi mini-organami, w których widzę absolutny ideał basso continuo w muzyce Bacha. Podobny wariant wybrał świetny francuski wiolonczelista Bruno Coxe, przynajmniej w niektórych częściach owych sonat nagranych dla firmy Alfa. Thank you. Andante z sonaty G-moll Bacha, w której koksetowi towarzyszy na pozytywie klawesynista Bertrand Cuiller. Ten ostatni przesiada się rączo z pozytywu na swój instrument, podobnie jak Bruno Coxet, dwumetrowy komarek, żongluje na przemian wielką wiolą basową i altowymi skrzypcami, czyli miniaturką wiolonczeli. Jednym słowem, trio pod nazwą Bass Réuni, czyli zjednoczone basy, gra z wdziękiem we wszystkich rejestrach, przeplatając przy tym trzy sonaty transkrypcjami organowych preludiów chorałowych, które odsyłają do źródeł tematycznej inspiracji. Oto zatem alternatywna wersja z klawesynem umiejącym dowieść swego istnienia w adagio z sonaty D-dur.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Polscy czytelnicy znają Dai Sijie dzięki powieści Balzac i chińska krawcówna Balzac et la petite tailleuse chinoise, którą przełożyła na język polski Maria Braunstein. Ta autobiograficzna powieść została przetłumaczona na około 30 języków i przeniesiona na ekran przez autora. We Francji weszła do kanonu lektur szkolnych i znalazła prawie milion nabywców. Do dziś służy za przykład bezinteresownej miłości dla literatury, która w dobie rewolucji kulturalnej w Chinach była też aktem oporu. Narażać swe bezpieczeństwo dla powieści Balzaca o to, co trudno dziś zrozumieć uczniom szkół średnich, nie tylko we Francji. 9 lat później Dai Sijie żyje między Francją a Chinami. Podczas rozmowy z dziennikarką Radio France International powiedział, że nadal czuje się Chińczykiem, mimo że jest mu dobrze we Francji, że do Chin powraca z nostalgią, a do Paryża z uczuciem, że wraca do domu. Rozdwojenie cechuje też odbiór jego twórczości. Dai Sijie pisze po francusku. Chińczycy mają dostęp do jego książek tylko dzięki przekładom z Tajwanu. W Chinach autor Balzaca i chińskiej krawcówny jest nadal zakazany. Zdawałoby się, że Chińczycy powinni zrozumieć tę autobiograficzną powieść lepiej niż Francuzi. Opowiada przecież o wielkich zbiorowych wydarzeniach, jak maoistowska rewolucja kulturalna i o powszechnych doświadczeniach, jak kradzież zabronionych książek. Ale są to u Dai Sijie książki pisarzy francuskich, nie chińskich. To, co się najbardziej podobało we Francji, w Chinach przyjęto krytycznie, mówi Dai Sijie.
La vie d'une chinoise est changée par Balzac.
Życie Chinki zostało odmienione przez Balzaka. To był skandal. To się nie podobało wielu Chińczykom. Przyznali, że w życiu to jest możliwe, na pewno prawdziwe, bo nikt by tego nie wymyślił. Ale czy koniecznie trzeba było o tym pisać? Czy to nie oznacza, że nasza chińska cywilizacja, nasza kultura są gorsze? Takie tam nacjonalistyczne gadanie. Dla mnie Balzac należy do dziedzictwa światowego. Literatura jest dziedzictwem światowym. Mam to w nosie, czy ktoś jest Amerykaninem, czy Niemcem, Chińczykiem, czy Japończykiem.
Motyw rozdwojenia i zderzenia kultur towarzyszył Dai Sijie w jego następnej powieści Le Complexe de Die, Kompleks Die, wyróżnionej w 2003 roku nagrodą Femina. Są to humorystyczne wariacje na temat Chin i psychoanalizy. Najnowsza powieść pod tytułem L'acrobatie aérienne de Confucius, ulotna akrobacja Konfucjusza, też jest utrzymana w tonacji humorystycznej, ale tym razem Dai Sijie oderwał się od współczesnych Chin. Akcja powieści rozgrywa się w 1521 roku. Jej bohaterem nie jest, wbrew pozorom, Konfucjusz, lecz cesarz Sheng De z dynastii Ming, pławiący się w rozkoszach życia, co nie przeszkadza mu bać się śmierci do tego stopnia, że ma czterech sobowtórów. Istny wał obronny przeciwko zamachowcom.
Le jour où mes sosies parviendront à contrefaire ma pensée, demandait un jour un empereur à un devin. Pourrais-je enfin connaître la paix ? Le devin. Majesté, je ne crois pas. Ce jour-là, vous deviendrez un sosie de vos sosies.
Słyszeli państwo cytat z najnowszej powieści Dai Sijie pod tytułem L'acrobatie aérienne de Confucius. Ulotna akrobacja Konfucjusza, czytany przez autora. A oto polski przekład.
W dniu, w którym moim sobowtórom uda się podrobić moje myśli, powiedział cesarz do wróżbity, czy będę mógł nareszcie zaznać spokoju? Najjaśniejszy panie, odpowiedział wróżbita, tego dnia wasza wysokość stanie się sobowtórem własnych sobowtórów.
Dai Sijie snuje historię cesarza Cheng De w formie przypominającej zarazem przypowieść i farsa, teatr i powieść. Jest to także alegoria władzy, nie do końca absolutnej, i gra pozorów z przeznaczeniem, a w postaci cesarza nieoczekiwanie odżywa postać wykluczonego, znana z poprzednich powieści Dai Sijie. Posłuchajmy ulubionej piosenki pisarza, który pisze jak na razie wyłącznie o Chinach i wyłącznie po francusku. 700 milionów Chińczyków i ja śpiewa Jacques Dutronc.
700 millions de Chinois, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. Et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies sémétiques, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la
się stało z nauczycielem głośnego filmu pod tytułem Klasa, Entre les Murs, nakręconego przez Laurenta Canteta według autobiograficznej książki François Bégodeau. Autor i główny bohater w jednej osobie ma się dobrze, ale woli pozostawać w cieniu. Nie przyszedł odebrać osobiście statuetki Cezara za najlepszą adaptację filmową. Nie było go też na uroczystości rozdawania Oscarów, gdzie film Klasa był jednym z pięciu kandydatów do nagrody za najlepszy film zagraniczny. Niektórzy uważają, że to kokieteria. Dla zainteresowanego dystans wobec wielkiego świata stanowi być może warunek dalszej twórczości. Po przyznaniu filmowi Klasa Złotej Palmy na festiwalu w Cannes, mało kto pamięta, że François Bégodeau był nie tylko autorem scenariusza, ale także powieści pod tym samym tytułem, która ukazała się w 2006 i została wyróżniona przez jurorów Radia France Culture i tygodnika Telerama. Wówczas przeczytało ją niewiele osób. Dziś pewnie niewiele po nią sięgnęło. Spektakularna siła obrazu w filmie Klasa zastąpiła siłę słowa. A przecież François Bégodeau jest przede wszystkim pisarzem i dlatego być może oddalił się od świata filmu. Książka, którą właśnie wydał, nosi tytuł Vers la douceur, w stronę łagodności. Jest nie do końca autobiograficzna. Autor oprowadza nas po Paryżu anonimowych tłumów, w których łatwo się zgubić i pozostać wiecznym chłopcem, by zacytować Agnieszkę Osiecką. Bégodeau proponuje francuski neologizm adolescent, który po polsku mógłby brzmieć dorostek. Dorostkiem w powieści François Bégodeau jest człowiek, który rośnie, ale jakoś dorość nie może do kategorii dorosłego.
W wieku 35 lat nadszedł czas zostać mężczyzną. Mężczyźni mają samochody, którymi przewożą ludzi i rzeczy potrzebne do życia. W wieku 36 lat nadszedł czas zostać mężczyzną. Mężczyźni mają dzieci, które mają na imię Leo.
Narrator, który wypowiada te słowa, nadal nie ma prawa jazdy, nie mówiąc o dziecku, chociaż stara się jak może. Podrywa instruktorkę jazdy samochodowej i proponuje macierzyństwo sąsiadce. Kawaler i kawalarz, dziennikarz sportowy o kulturze profesora, Jules jest sobowtórem autora. W pierwszej powieści pod tytułem Jouer juste, grać fair, François Bégodeau ściągnął na siebie uwagę krytyków interesującą paralelą między piłką nożną a życiem uczuciowym. Obok sportu jego pasją był rock and roll. Sam grał w zespole o nazwie Zabryskie Point, a pierwsze felietony dziennikarskie pisał dla Playboya. Nie przeszkodziło to autorowi Klasy w uzyskaniu prestiżowego tytułu agrégé języka francuskiego, który we Francji sygnalizuje wszem i wobec, że jego posiadacz wiele umie. François Bégodeau nie zerwał ze szkolnictwem, wziął tylko długi urlop, żeby pisać. Książka Vers la douceur, w stronę łagodności, jest udanym obrazem życia Paryżan zaliczanych przez socjologów do klas średnich bobo, czyli burżuazyjnej cyganerii. Ten obraz został wykonany słowami, które brzmią czysto jak muzyka, raz klasyczna, innym razem jazzowa, rockowa, ludowa. François Bégodeau dorasta jako pisarz, trzeba mu życzyć szerokiej drogi.
À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Aux... RFI Radio Świata. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 59e.
Czekaliśmy na wynik akcji i każdy z nas miał nadzieję, że złodziejem nie okaże się ani Jean-Pierre, ani René. No, czas na odprawę z komisarzem Jeannin.
Bon, nous avons reçu un appel de notre collègue, commissaire Magne, spécialiste du réseau Sud. Il parle d'un antiquaire parisien.
Un antiquaire? Soupçonné de vol?
On écoute d'abord M. Favre. Et on parlera après.
Jeannin, c'est Magne. Charlemagne à Milan. J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien.
Excusez-moi, je ne comprends pas. Une arrestation?
Oui. Arrêté par la police. Tu comprends?
Aresztowano dwóch Włochów i paryskiego antykwariusza. Czyżby René?
J'ai une arrestation. Deux Italiens et un antiquaire parisien. Mais pas de coffret. Faites attention à Marseille.
Pas de coffret. Donc, Ils n'ont pas volé.
Étienne, appelez quand même votre ami René. René.
Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt.
René, antiquaire et brocanteur, ça fait beaucoup.
Cette affaire, c'est 5% pour nous.
On a dit 20 000 euros et pas mal.
30 000 ?
Mais non, c'est plus risqué que Paris.
Dis-moi, tu connais les membres là-bas ?
Le réseau sud et les affaires de René, je suis inquiet.
Étienne, appelez quand même votre ami René. Je vous donne la ligne spéciale. Il en sait peut-être plus que... On vous enregistre.
D'accord.
Ouh, biedny Étienne. To jego najlepszy przyjaciel.
Allô? René?
Étienne, ça va?
René, où es-tu?
Je suis encore à Milan. Les pianotis ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté. Et aujourd'hui, je les vois pour une autre affaire.
Fais attention quand même.
Mais oui. Écoute, je dois y aller. Je te rappelle plus tard. Ciao.
René to albo kompletny naiwniak, albo jest całkiem niewinny. W każdym razie lubi swój biznes.
Les pianotis ont trouvé des objets intéressants. Je leur en ai acheté.
Znaleźli jakieś ciekawe rzeczy, ale je leur en ai acheté? Zaraz. Il a acheté des objets au pianotis. Il leur a acheté des objets? Il leur en a acheté? Odkupił je od nich. Ale skomplikowane te zaimki.
Bon, cet antiquaire parisien, ce n'est pas René Dubonpré.
René n'est pas un voleur.
Je l'espère.
To prawda, René nie wygląda na złodzieja. Ale Jeanne nie jest o tym do końca przekonany.
Faites attention à Marseille.
Tak czy owak, to zupełnie nie zmienia naszych planów tu, w Marsylii.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
They used to be lost, oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Underground.